Tadziu i Piotrek i Agnieszka byli w zeszłym tygodniu, to mówiliśmy o pierwszym rozdziale. Teraz drugi rozdział. Powiedzcie, jak wam się wydaje, jak ten drugi rozdział się ma do pierwszego rozdziału? Zastanawialiście kiedyś się? Jak się drugi rozdział ma do pierwszego rozdziału? Jest drugi po pierwszym, ale...
Dodatkowy opis, bardziej szczegółowy.
Aha. Proszę. Zwróciliście uwagę na różnicę między pierwszym rozdziałem a drugim rozdziałem? Na przykład w kolejności stwarzania różnych rzeczy.
To jest jakby inny temat, nie? To chyba, znaczy tak... Przynajmniej w tym drugim, nie?
No na przykład w pierwszym rozdziale najpierw była woda, potem została stworzona ziemia. Pojawiła się ziemia, tak? Tak było w pierwszym rozdziale? Było. A w drugim rozdziale jest najpierw ziemia, a potem pojawia się woda.
Tak?
Mhm. Najpierw jest mowa o ziemi, a potem... Najpierw mówi, nie było krzewu polnego, nie było deszczu na ziemi, była tylko tutaj mgła jest napisana, nie? To jest na przykład jedna taka różnica. Ciekawa. Kolejność stworzenia była, w pierwszym rozdziale była, czy kolejność tam była woda, ziemia, rośliny, zwierzęta, człowiek, tak? Woda, ziemia, rośliny, zwierzęta, człowiek. Mniej więcej była kolejność. A tutaj jest człowiek. A tutaj jest ziemia, woda, mężczyzna, rośliny, zwierzęta i kobieta. Na koniec. Taka jest kolejność wszystkiego, co się pojawia. Lila, bez skojarzeń. Nie, taka jest po prostu kolejność pojawiania się różnych rzeczy, nie?
Ale różnica to jest.
Jest inna kolejność. Tego nie widać, nie wiem jak wasze, w moim tłumaczeniu akurat to widać, to jest też jest ciekawe. W pierwszym rozdziale Bóg jest, znaczy tutaj jest Bóg, a w drugim rozdziale jest Pan Bóg, w moim tłumaczeniu przynajmniej. Nie wiem, jest różnica w Brytyjce?
Pan Bóg jest w czwartym wierszu, Pan Bóg.
Nie, w na całym powinno być.
Bóg.
Na przykład w ósmym
od czwartego dalej, nie?
No,
cały czas jest Pan Bóg, Pan Bóg, Pan Bóg, natomiast w pierwszym rozdziale był Bóg, Bóg, Bóg.
Tak. Bóg.
No i różnica jest na przykład właśnie nawet w języku, w hebrajskim. W pierwszym rozdziale jest Elohim, a w drugim rozdziale jest Jahwe Elohim. Zawsze się pojawia. Jest różnica, można powiedzieć, w imieniu Boga. Nie? Jest inaczej nazywany w pierwszym rozdziale i inaczej w drugim. Znaczy inaczej, no nie tak, że zupełnie inaczej, tylko... Jakby w jednym jest, tak jak mówię, jest Elohim, a w drugim jest Jahwe Elohim. Nie? I tutaj te nasze tłumaczenia próbują to oddawać jako w pierwszym rozdziale Bóg po prostu, a w drugim rozdziale Pan Bóg. Nie? Też nie wiem, czy to jest no, najlepsze. No właśnie, i są różne... No właśnie, jeszcze jedna różnica. W pierwszym rozdziale wszystko jest dobre. Tak? Wszystko Pan Bóg po kolei no, mówi, że było dobre. A w drugim rozdziale jest niedobre. W sensie takim, że niedobrze, jak jest mężczyzna sam. Czyli coś jest nie tak, jak trzeba. W pierwszym rozdziale wszystko było tak, jak trzeba, a w drugim rozdziale jest nie tak, jak trzeba. Nie? Jednak coś trzeba zmienić, bo jest niedobrze było. Nie? No właśnie, więc są takie bardzo wyraźne różnice i są różnie... różnie te połączenia, czy te różnice w tych dwóch rozdziałach, jak widać, nie zadawaliście sobie takiego pytania, jak one się łączą. Natomiast jedno takie najczęściej myślę, że ludzie co mówią, to jest to, że drugi rozdział jest jakby, że pierwszy rozdział to było tak, tak 7 dni, a drugi rozdział to jest spojrzenie na szósty dzień, tak? Bo szóstego dnia, w pierwszym rozdziale szóstego dnia Bóg stworzył człowieka, nie? Więc niektórzy mówią, to jest taki ten, zoom. Przybliżenie, zoom na szósty dzień, tak? Ale no tutaj wtedy wychodzi taka zagwozdka, jak to, że jednak ta kolejność i to wszystko jest inne, nie? I ten szósty dzień był dobry, Bóg powiedział, że wszystko było dobre, a w siódmym, a jakby tutaj w drugim rozdziale nagle Bóg mówi, że jednak nie wszystko jest dobre, nie? Więc to jest jakby jeden sposób, myślę, że najczęściej spotykany. Natomiast inny sposób spojrzenia jest na to, znaczy też może to jest różnica, nie? Taka, że w tym pierwszym rozdziale Bóg jest jakby poza swoim stworzeniem, jakby wszystko tworzy tak jakby z niczego, ale w sensie takim, że tu jest stworzenie, a Bóg jest jakby na zewnątrz tego wszystkiego, nie? I tworzy to jakby ten, a w tym drugim opisie Bóg jest jakby wewnątrz tego wszystkiego też. Bóg jest jakby taki bezpośrednio przyprowadza zwierzęta do Adama, jakby jest taki zaangażowany w takim sensie, że jest w tej historii jakby bliżej, tak to nazwijmy, tak? Nie jest takim Bogiem, który po prostu stworzył i tam coś tam, tylko jest zaangażowany w szczegóły różnych rzeczy, nie? Ale właśnie jeszcze inny sposób podejścia do tego, jak łączą się te dwa rozdziały ze sobą, jest taki, że tego nie ma w naszych, znaczy, bo w naszych tłumaczeniach może jest, ale zobaczymy. Jerzyku 5.1 otwórz, Lila 6.9, Tadeusz 10.1, Agnieszka 11.10. I przeczytajcie pierwszą frazę. Po kolei.
Tak?
Tak, czyli Jerzyk 5.1, Lila 6.9, Tadeusz 10.1. Piotrek, ty nie masz Biblii? I Agnieszka 11.10 i to powinno wystarczyć. Jak Jerzyku się pierwsza fraza zaczyna?
Znaczy pierwsza fraza to tam jest, to jest księga potomków Adama, ale to nie chyba nie
o to. O to chodzi, to jest księga potomków Adama. A Lila, jak się zaczyna 6.9?
Oto dzieje rodu Noego.
Oto dzieje rodu Noego, Tadeusz?
10.1, oto dzieje rodu synów Noego.
Aha, Agnieszka? 11.10?
Oto potomkowie Sema.
Oto potomkowie Sema, no właśnie. To jest coś takiego, że Księga Rodzaju jest podzielona wyraźnie na takie części, które zawsze się zaczynają od tej frazy, która no tutaj podobnie brzmiała, chociaż trochę inaczej. Oto dzieje, albo to są dzieje, tak, czyjeś tam. I generalnie ta fraza dzieli Księgę Rodzaju na wyraźne części, tak, czyli tylko, że oto dzieje, one dosłownie... Ta fraza znaczy jakby, jest od takiego od czasownika rodzić, ale sens jest taki, że jest ten główny szef i później są opisane dzieje jego dzieci, jakieś tam jego rodu do pewnego momentu, dopóki właśnie nowy jakiś taki patriarcha się nie pojawi i to jest kolejna część, nie? A w tym 2.4 jest ta sama fraza, to jest pierwszy raz, kiedy ona się pojawia, tylko ona mówi, oto dzieje nieba i ziemi. Oto dzieje nieba i ziemi, czyli jakby no jest to taki pierwszy podział i jakby niektórzy, powiedzmy inna wersja spojrzenia, inne spojrzenie na to jest takie, że pierwszy rozdział jest takim prologiem w ogóle do historii. To, co się wydarzyło, to był prolog, a teraz zaczyna się jakby to, co się dzieje, czyli to jest jakby w pewnym sensie nie powtórka tego, co było w pierwszym rozdziale, ale swego rodzaju rozwinięcie tej myśli. Nie? I później wyraźnie też widać, znaczy widać, że to jest wszystko też część całej tej historii, która się rozwija, bo znowu od piątego tego, czy czwartego wersetu drugiego rozdziału do trzeciego rozdziału 24 wersetu, czyli do końca, jak Bóg tam rzuca przekleństwo na nich, to widać taką wyraźną strukturę, też paralelną między różnymi, że jest to jakby jedna historia skonstruowana razem, której główny moment to jest, jak jak kobieta i mężczyzna zjadają ten zakazany owoc. To jest jakby taki główny środek historii wyeksponowany, tak? Który pokazuje, co jest, jakby pokazuje, co było problemem, tak? Co się, jakby ten najstraszniejszy, kulminacja tego całego filmu, nie? Czy całej tej historii. Więc ta historia z drugiego rozdziału nie jest w pewnym sensie powtórzeniem tego, co był szósty. Zresztą w szóstym rozdziale też zależy, jak bierzemy słowo tam, że Bóg stworzył człowieka, tak? Bo problem w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju jest, że słowo Adam może oznaczać w zasadzie trzy różne znaczenia mieć. Może być Adam jako Adam, w sensie jako imię własne tego Adama, który został stworzony. Może być Adam jako że człowiek, a może być Adam jako rasa ludzka w ogóle. Ma takie trzy, to słowo może mieć trzy znaczenia, a pochodzi w ogóle od słowa ziemia, więc znaczy przynajmniej dźwięczy podobnie jak słowo ziemia, nie? Więc jeżeli przyjmiemy, że pierwszym rozdziale można przetłumaczyć, bo tam nie ma, tam to słowo jest bez rodzajnika, więc ono może być tłumaczone, że Bóg stworzył ludzkość wtedy, tak? Tego szóstego dnia. Czy to jest takie ogólne stwierdzenie. Szóstego dnia Bóg stworzył ludzkość. I to jest też słówko Adam, bo ono też może znaczyć ludzkość i znaczy w różnych tych. A w drugim rozdziale już jest historia konkretnego człowieka, Adama, tak? I konkretnej kobiety Ewy. To tak ogólnie. Jakieś refleksje, tudzież pytania na ten temat? Więc generalnie, długi wywód podsumowując, drugi rozdział jest swego rodzaju kolejnym, jest rozwinięciem swego rodzaju. To nie jest, ale nie w tym sensie, że on opisuje dokładnie to samo, co pierwszy rozdział, tylko opisuje z innej, jakby kolejny krok, inną perspektywę. To jest inna historia. Cześć Marto, chodź. To jest inna historia. I teraz jak patrzymy sobie, po kolei byśmy patrzyli na... wersety. Czyli ten drugi rozdział i czwarty werset jest, tak jak mówiliśmy, nagłówkiem swego rodzaju, tak? Takie są dzieje stwarzania nieba i ziemi. I teraz to, co dalej czytamy, jest rozwinięciem tego nagłówka, tak? Tak jak jest oto dzieje tam Noego i potem czytamy rozwinięcie, tak samo tutaj jest to nagłówek i później jest rozwinięcie, nie? I jak patrzymy na piąty werset tego rozdziału, to co widzimy? Co widzimy, co się wiąże z pierwszym rozdziałem i o tym, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu? O czym mówi piąty werset? W pierwszym rozdziale pamiętacie, z czego jakby wszystko się zaczęło? Zaczęło się od wody i... Od wody i czego się zaczęło? Od wody i chaosu, tak? Ziemia była bezładem i tam pierwsze wersety pierwszego rozdziału, że ziemia była bezładem i jak tam jest napisane? Pustkowiem i bezładem i tylko Duch Boży unosił się nad wodami, tak? Tak żeśmy czytali. Tutaj jakby ta historia też się zaczyna od bezładu, czy pewnego chaosu, ale z perspektywy starożytnego rolnika, tak? Czyli ten werset mówi, że nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosła żadna polna trawa, tak? I tutaj jakby też, jak się wgłębić w hebrajski, który za tym stoi, to mowa jest o tym, że jakby nie było uprawiana ziemi, nie było uprawnej ziemi, nie było roślin, które człowiek by uprawiał, dlatego że jeszcze Bóg nie spuścił deszczu i jeszcze nie było człowieka, który by się zajął i uprawiał ziemię, tak? Więc to jest jakby, jest chaos, jest no po prostu swego rodzaju pustynia, na której nic się nie dzieje, nieuporządkowana, tak? Taka, bo nie ma człowieka, który by się tym zajął i Bóg jeszcze nie zaczął tego deszczu spuszczać, nie? Na ziemię. I to jest, widać taką też sposób myślenia rolniczej, starożytnej rolniczej kultury, gdzie wszystko zależało od deszczu. Tak? I potem mamy w Starym Testamencie, że zwłaszcza jak oni zajmują Kanaan, że jakby nie dowierzy, Bóg mówi, jakby zaufajcie mi, że spuszczę deszcz we właściwym czasie. Tak? Więc jakby to wszystko, ten cały system rolniczy był powiązany z tym, że Bóg dawał deszcz, a człowiek uprawiał ziemię. Tak? I teraz czasami deszcz nie przychodził, oni wtedy tam szukali, bałwochwalstwem się zajmowali, bo myśleli, że no jak ten nasz Bóg deszczu nie spuszcza, no to może ten miejscowy Bóg, co tu był wcześniej, lepiej się zna na dawaniu deszczu, więc trzeba by z nim się dogadać. Ale to tak, taka dygresja, nie? W każdym razie tu jest znowu, ten piąty werset jest opisem swego rodzaju chaosu związanego z tym, że nie ma jeszcze ludzi, którzy by uprawiali ziemię i Bóg jeszcze nie zaczął jakby dawać tego deszczu, tak? I czytamy w szóstym wersecie, czy co było tylko? Była tylko mgła, która wydobywała się z ziemi i nawilżała całą powierzchnię gleby. I znowu, to jest takie, dużo rzeczy jest tu związanych jakby z tłumaczeniem, dlatego, że ta mgła, tak naprawdę, my wiele słów na przykład w Biblii hebrajskiej my się domyślamy ich znaczenia. Dlatego, że na przykład to słowo mgła tylko dwa razy występuje w całym Starym Testamencie. Tylko tutaj i w Księdze Hioba jeszcze raz. Nie? I tutaj wielu to tłumaczy jakby mgła, ale tak naprawdę znaczy uważa się, że to słowo nie oznaczało mgły, tylko te pierwotne wody. Bo w tych wszystkich kulturach, to mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że w tych kulturach Bliskiego Wschodu generalnie na początku była woda, taka pierwotna woda, która w zasadzie w tych wszystkich mitologiach narodów, które tam mieszkały, ona była wieczna. W sensie ona, żadna mitologia nie mówi, skąd ona się wzięła, ona po prostu była. Nie? I ona jednocześnie była boginią najczęściej, która podzieliła się na dwóch bogów i ci bogowie, że tak powiem, żyjąc ze sobą, zaczynali rodzić kolejnych bogów i się wszystko zaczynało wtedy jakby dziać na ziemi, tak? Więc to słowo, które tutaj jest nazywane mgłą, najprawdopodobniej też oznacza pierwotną, jakieś takie pierwotne źródła. Oni w ogóle wierzyli, że jest ziemia, a pod ziemią jest pierwotny ocean, tak? I z tego ale słodki ocean. I z tej wody, która jest pod ziemią, wytryskują wszelkie źródła i rzeki biorą swoje miejsca, ale pod ziemią jest generalnie, my wierzymy dzisiaj, że tam jest, albo wiemy, nie wiem jak to określić, że tam jest gorąco i jest to jądro ziemi i tak dalej, a w ich pojęciu czy zrozumieniu świata pod ziemią był ocean, który wychodził na zewnątrz przez właśnie źródła wszelakie. Nie? Więc jakby ten szósty rozdział bardziej mówi, że to ta pierwotna woda wydobywała się z ziemi i ona nawilżała tą ziemię w okolicy. Chociaż dla niektórych mgła jest ważna, bo tam powstały całe systemy związane z tą mgłą, tak jeszcze dlaczego ona tam była i tam, że jakieś promieniowanie kosmiczne i tego, ale to już takie, ja w to nie wnikam, bo to takie zakręcone jest. W każdym razie, najprawdopodobniej nie chodzi tu o mgłę, tylko o wodę. I znowu widzimy taki związek z tym ich rozumieniem ówczesnym, tak? że jest ta woda. I teraz mamy w siódmym wersecie, co Bóg robi w siódmym wersecie? Pan Bóg ulepił, tak? Ukształtował człowieka z prochu ziemi. I tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Także człowiek stał się istotą żyjącą, tak? I znowu, ten proch ziemi, to nie jest słowo, które określa proch taki w sensie pyłu, który tam lata, tylko to jest jakby taka ziemia, tak jak garścią się ziemię weźmie, no to jest swego rodzaju proch, ale to nie jest taki pył latający, tylko garść ziemi, tak? I Bóg formuje z tej ziemi człowieka i wdycha czy dmucha w niego tchnienie życia. I w okolicznych, znowu tych narodach, człowiek jest zrobiony częściej z gliny, tak? I też jest takie ciekawe, bo ten czasownik, że Bóg uformował człowieka, to jest czasownik, który używało się właśnie do lepienia, że to było lepienie jakby garnka z gliny, tak? Ale tu jest jakby, że ulepił go z prochu ziemi, ale w okolicznych kulturach rzeczywiście jest glina generalnie. Egipcjanie, tam Sumeryjczycy mieli w swoich mitach, że człowiek powstał z gliny i najczęściej ta glina była zmieszana z krwią albo z łzami bóstwa. Czyli jakiegoś boga zabito, jego krew się rozlała i w połączeniu z gliną powstali ludzie z tego, albo jakaś tam bogini płakała z jakiegoś powodu i z tych łez te łzy spadały na glinę i też ludzie ożywali w związku z tym, tak? I tutaj znowu, dlaczego nie glina, dlaczego jakby ziemia, a nie glina? To jest związane najprawdopodobniej z tym trzecim rozdziałem, 19 wersetem, do którego jeszcze dojdziemy, ale to jest znany werset, bo na każdym pogrzebie go się mówi. I kto już odgadł, jaki werset, jaki jest? Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, tak? Więc na każdym pogrzebie używamy tego wersetu. I znowu, nie jest tam sens, że prochu w sensie prochu jako proszku, tylko prochu w sensie jako takiej ziemi, która nie jest zbita, tylko taka jest pulchna, tak? Czy jak to nazwać, taka, że się sypie w takim sensie. Nie? I to powstanie człowieka z prochu, czy z tej ziemi, jakby jest swego rodzaju odniesieniem do tego, że człowiek był śmiertelny. Tak? I nawet to jest taka ciekawostka, o której może sobie rzadko zadajemy takie pytanie, ale tak naprawdę wynika z opisu Biblii, że Bóg stworzył człowieka śmiertelnym. Bo człowiek, żeby żyć, potrzebował drzewa życia, więc gdyby nie miał drzewa życia, to by umarł. Oczywiście to nie chodziło o drzewo życia, to jeszcze dojdziemy tylko do Boga, ale stworzony człowiek został jako istota śmiertelna, a nie nieśmiertelna, jak nam się wydaje. Znaczy tak przynajmniej mi się zawsze wydawało, jak sobie kiedyś tak czytałem pobieżnie, to czy tak gdzieś nam to jest, że o, Bóg stworzył człowieka nieśmiertelnego. Nie, normalny stan człowieka jest śmiertelność, bo stworzył go z ziemi. I tak przynajmniej autor tej księgi nawiązuje, tak? To jest związane z śmiercią. I drugi fakt o tym świadczący, że człowiek bez drzewa życia nie mógłby żyć, więc jakby z natury był śmiertelny. To drzewo życia go podtrzymywało przy tym życiu. Nie? Więc znowu, tu można by powiedzieć, tu jest taka też ciekawostka związana z tym, no bo znowu, my... To, że Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi, niekoniecznie oznacza, że faktycznie w tym momencie autor tego drugiego rozdziału podaje nam dokładne pochodzenie człowieka. Dlatego, że Biblia wielokrotnie później mówi, że my wszyscy jesteśmy z prochu ziemi stworzeni. Na przykład Psalm 103, 14 mówi, że każdy człowiek jest z prochu ziemi stworzony. Kaznodziei 3:20, Hioba 10:9. Wszystkie te wersety mówią, że generalnie odnoszą to do wszystkich ludzi. Czyli one nie mówią, z czego my jesteśmy stworzeni, tylko właśnie odnoszą się do naszej śmiertelności, że jesteśmy z prochu ziemi, bo umieramy. Tak? Więc tutaj niekoniecznie w tym, nie mówię, że nie można, jak ktoś chce, to można, ale niekoniecznie w tym trzeba doszukiwać się jakby pochodzenia człowieka, że jest z prochu ziemi. Przynajmniej ten tekst niekoniecznie o tym mówi, o tak, bo mówię, to możemy uważać tak bądź inaczej, ale nie jest to takie oczywiste. Więc jest to bardziej stwierdzenie o naszej naturze i tożsamości jako ludzi, którzy są częścią stworzenia i są śmiertelni, niż jest to opis, z czego człowiek powstał w takim sensie technicznym. Tak? Zresztą nie tym się starożytni nie takie pytania sobie stawiali, albo nie tym się zajmowali, skąd człowiek powstał, czy z jakiego materiału, tak? Bo to zupełnie jakby, tak jak mówię, oni się nawet, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, oni nawet się nie zastanawiali, czy jakby Ziemia powstała, znaczy w sensie skąd to wszystko powstało, bo w ich zrozumieniu ten ocean był wieczny, tak? Ten ocean zawsze istniał, on jakby po prostu był i nikt nie zadawał pytania, skąd on się wziął, albo dlaczego się wziął. To nie były pytania, to my dzisiaj zadajemy takie pytania w takim, jak już, że tak powiem, nauka się rozwinęła i nasz światopogląd się rozwinął, to my dociekamy, a z czego to się wzięło, a jak to powstało, tak? Natomiast oni byli zainteresowani porządkiem świata, a nie pochodzeniem świata. Tak, oni się interesowali, jak świat jest uporządkowany, jak jest ukształtowany, jak funkcjonuje, tak? I w tych pogańskich światopoglądach to bogowie odpowiadali za porządek świata, w takim sensie był Bóg odpowiedzialny za to, za każdą rzecz w życiu był jakiś Bóg, który regulował, jak ta rzecz powinna funkcjonować, tak? I pierwszy rozdział, o którym mówiliśmy tydzień temu, on opisuje jakby alternatywne spojrzenie na pochodzenie świata, tak? Czyli, że nie bogowie jacyś tam, ale jeden Bóg, który ten świat stworzył, tak? Czy uporządkował i Bóg porządkuje, tak? Robi światło, rozdziela rzeczy, umieszcza, sprawia, że one działają i funkcjonują, tak? Więc kiedy czytamy właśnie o tym człowieku zrobionym z suchej ziemi, tak jak mówię, niekoniecznie trzeba się doszukiwać w tym naukowego opisu, skąd się człowiek wziął. Jest to raczej, chodzi o pewne zrozumienie naszej natury i tożsamości bardziej niż pochodzenia. Ktoś chce skomentować na ten temat? Aczkolwiek nie jest to jedyne spojrzenie na to, więc to nie, niczego nie wyklucza. Dobrze, 8 werset. Jeżeli nie chcecie komentować 7. Chcesz, Piotrek?
Mnie się po prostu to jeszcze łączy, jeżeli on rzeczywiście tchnął na starszy człowiek, co to żywą, to w Nowym Testamencie jest ten moment, jak po zmartwychwstaniu są uczniowie, jest Jezus i on też na nich tchnął.
Tak, bo to jest nowe stworzenie, tak? Cały Nowy Testament się skupia na nowym stworzeniu, które rzeczywiście jest też, myślę, że to jest odniesienie do tego momentu, że on dał życie na nowy, inny sposób, tak? To jest powiązanie tych dwóch werset. Tak samo jak początek Ewangelii Jana jest powiązany z pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju, tak? Na początku, więc jest odniesienie. Cały nowy, w ogóle Nowy Testament mówi o nowym stworzeniu, tak? O tym, że wszystko jest na, i ma odniesienia do tych historii Starego Testamentu. I cały czas mówimy o historiach, tak jak mówiliśmy na pierwszym spotkaniu, historiach, które mówią o światopoglądzie, tak? Czy one odpowiadają na pytania, jakie pytania to były? 4 takie podstawowe. Kim jesteśmy? Czy kim jestem? Gdzie jestem? W czym jest problem? I jakie jest rozwiązanie? Nie? To są takie 4 podstawowe pytania, które człowiek sobie zadaje, żeby określić swoją rzeczywistość. Takie podstawowe, bo nie tych pytań jest więcej. Więc mamy, człowiek stał się żywą istotą. I 8 werset. Potem Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ulepił. Tak? I znowu, to znowu jest motyw, który jest powszechny w tamtym regionie w starożytności, czyli w tych różnych mitach okolicznych ludów i narodów. Taki motyw ogrodu jako miejsca zamieszkania bogów wszędzie się pojawia. Tak? Czyli oni, niektórzy, czasami to była wyspa, tak? Tam chyba dla Sumeryjczyków to była wyspa, na która była właśnie takim ogrodem i tam mieszkali bogowie.
Ale to góra, tak jak u Greków.
Greków to już trochę inne miejsce, inna geografia, inny czas, ale tak, ale generalnie ten sam motyw, nie? I tutaj znowu jest to tak, czyli musimy mamę wykasować na razie. No i znowu, tutaj to jest z jednej strony miejsce, gdzie, to nie jest miejsce, gdzie mieszkają bogowie, tak, w tym opisie biblijnym, ale jest miejsce, gdzie Bóg umieszcza człowieka po to, żeby się z nim spotykać, tak, bo jakby w tym ogrodzie jest, Bóg przebywa z człowiekiem, tak, czy już tu czytamy, a później dalej jeszcze czytamy, że Bóg się przechadzał po tym ogrodzie, więc jest to miejsce jakby spotkania i w tym sensie ten Eden jest takim znowu obrazowym czy jest swego rodzaju świątynia, jest tym, czym później miała być świątynia, czy namiot spotkania, albo później świątynia ta już wybudowana jako budynek przez Salomona, tak? I w obu są elementy, na przykład ta świątynia cała była ozdobiona tam jabłkami granatu, liśćmi, więc ona nawiązywała swoim wyglądem też do właśnie ogrodu, tak? Do miejsca, w którym czy były te dwie kolumny, które znowu mogły symbolizować te drzewa, tak? I cała świątynia swoim wyglądem ona nawiązywała właśnie do ogrodu. I była miejscem, namiot spotkania, tak mówimy, albo właśnie świątynia i miejsce najświętsze. To jest to miejsce, gdzie człowiek spotykał się z Bogiem. Ten arcykapłan później raz do roku spotykał się z Bogiem, albo Mojżesz częściej spotykał się z Bogiem w tym namiocie spotkania, tak? Więc Eden też, ten Eden jest takim pierwowzorem, prekursorem właśnie tego miejsca, gdzie Bóg umieścił człowieka po to, żeby się z nim spotykać. I teraz, jak macie jakieś pytania albo refleksje, to się wtrącajcie, bo no i znowu, w 9 werset Pan Bóg sprawił, że wyrosły z ziemi piękne wyglądające drzewa o smacznych owocach, a w środku ogrodu drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. I znowu takie ciekawe, w tej starożytnej ich literaturze, tak to nazwijmy, tych mitach, drzewo życia jest znane. Drzewo życia pojawia się w tych różnych mitach na różne sposoby, niekoniecznie zawsze ten, ale właśnie coś, co daje pokarm, który daje młodość, który daje życie. I na przykład w Gilgameszu, w tym eposie Gilgamesz jest taka ciekawostka, że wąż zjada, bo to jest, tam jest jakby jedzenie, które ma Gilgameszowi dać młodość i przychodzi wąż i mu zjada to wszystko. Tak, to jeszcze wąż się pojawia, tak z ciekawości, nie? Ale nie ma w tych opowieściach drzewa poznania dobra i zła. To jest coś unikalnego dla biblijnej historii, tak? Drzewo życia występuje w różnych opowiadaniach, natomiast drzewo poznania dobra i zła nie. I znowu tutaj ten werset, który czytaliśmy, on podkreśla, że to drzewo, mówi, podkreśla, że drzewo zostało stworzone przez Twórcę, więc to drzewo nie jest magiczne, w sensie drzewo życia nie jest magicznym drzewem, które daje życie, bo to jest właściwość jakby samego drzewa, tylko to jest właściwość Boga, który stworzył to drzewo, żeby ono dawało życie, tak? Czyli to nie, tutaj jest jakby wszystko zależy od Boga, a nie od drzewa samego w sobie. To nie jest magiczny przedmiot w tym opisie. Natomiast czy zastanawialiście się kiedyś, co to jest to dobro i zło? Czyli drzewo poznania dobra i zła. I cóż to miałoby oznaczać? No właśnie, czyli jakich? No to, a to w czym jest problem, że człowiek miał się dowiedzieć, co Bóg uważa za dobre, a co Bóg uważa za złe? To by było pozytywnie tylko, nie? W takim sensie to nie byłby problem, gdyby oni zjedli i się dowiedzieli, co Bóg uważa za złe. To...
Ja zawsze to rozumiałam tak, że to jest takie drzewo wyboru między dobrem a złem. Ono według mnie, według tego, co myślałam, było po to, aby rozpoznać, dać człowiekowi szansę rozpoznania dobra i zła. Mm-hmm.
W sposób taki, że jak zerwą, to zło, tak? Mm-hmm. A jak nie zerwą, to dobro. Okej. Okay. Kto jeszcze miał jakieś... Ktoś się jeszcze zastanawiał nad tym?
Mi się wydaje, że sumienie też nam mówi, co jest dobre, co złe.
No ale to dobrze, że nam mówi, nie? Najczęściej. Tak, tak, tak. Najczęściej dobrze, więc to nie jest negatywne. A na przykład co tu jest negatywnego w tym wszystkim?
Czy rozkaz był taki, żeby nie brali z tego drzewa?
Bo co? Bo jak wzięli, to co się mogło wydarzyć, nie? To mogli poznać zło w takim sensie zrobienia czegoś złego, tak? Powiem, że są ze trzy albo cztery różne teorie, tak, odnośnie tego. Jedna mówi, że właśnie ono dawałoby im swego rodzaju boską wszechwiedzę. Inna tam teoria w takich kategoriach seksualnych to rozważa, że bo jak zjedli, to zobaczyli, że są nadzy, tak, i tak dalej, więc to jest też, ale to już nie wypisywałem wszystkich tych wariantów, które są możliwe i dyskutowane jako możliwe, natomiast jedna z takich, który najbardziej się wydaje prawdopodobny, to jest to, że to było właśnie swego rodzaju to poznanie dobra i zła polegało na samodzielnym podejmowaniu decyzji, tak? Że to był problem, że oni mieli przebywać z Bogiem i w pewnym sensie być zależni od Boga, w tym, że Bóg miał im mówić, co jest dobre, a co jest złe, tak? Mieli od Boga dowiadywać się, dobre, to jest dobre, a to jest złe, tak? Natomiast to drzewo do poznania dobra, to poznanie dobra i zła polegało na tym, że to zjedzenie oznaczało ich samodzielne dokonanie, podjęcie samodzielnej decyzji, tak? W oderwaniu albo wręcz przeciwko, no w tym momencie akurat przeciwko Bogu nawet, tak? Przeciwko temu, co Bóg powiedział. A w przyszłości czy w naszym życiu w takim sensie bez Boga, tak? Czyli ja wiem, co jest dla mnie najlepsze, wiem, co jest dla mnie dobre i wiem, co jest dla mnie złe, tak? I ja będę podejmował moje decyzje, moje wybory, będę dokonywał moich wyborów właśnie na podstawie mojego, nie wiem, przeświadczenia, tak? O tym, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe. Czyli było swego rodzaju no, otrzymaniem czy wzięciem sobie mądrości, która nie polega na poznaniu Boga, ale takiej właśnie samodzielnej mądrości. Tak? Że ja wiem wystarczająco dużo, żeby mam wystarczająco dużo rozeznanie między dobrym a złem, żeby podejmować samodzielne decyzje, tak? I to jest ciekawe też w kontekście tego, że później Stary Testament często mówi o dzieciach i o staruszkach jako tych, którzy nie rozróżniają dobra i zła. Tak, podobnej frazy używa, że dzieci, które nie znały jeszcze dobra i zła, w takim też sensie, że to są te grupy, które jakby nie podejmują samodzielnych decyzji, tak? Nie w sensie, że nie doświadczyły nigdy zła i dobra. Też jedno z takich zrozumień, że oni wcześniej jakby nie doświadczyli zła, doświadczyli tylko dobra, więc go nie znali. Teraz zjedli, więc doświadczą zła. Ale no, ta fraza, ona potem się przewija w różnych dalej kontekstach, nie? Odnośnie dobra i zła. Więc, no ale generalnie, czy takie najbardziej prawdopodobne zrozumienie jest tego, że to jest chodziło, czy sensem tego jest właśnie samodzielne podejmowanie decyzji, tak? Bez odniesienia do Boga, bez jakiegoś, nazwijmy to tak, konsultacji z Bogiem. No i właśnie, dalej mamy, bo czas nam ucieka, dalej mamy 10 do 14 wersetów, mamy ten opis rzek, tak? Że są cztery rzeki, od 10 do 14 wersetu i te rzeki wszystkie są omówione. No i tak jak wynika zresztą z tego, dwie rzeki jesteśmy w stanie zinterpretować dosyć, czy zidentyfikować dosyć, no, z dużym prawdopodobieństwem, czyli dwie ostatnie, że to Tygrys i Eufrat, tak? Natomiast dwie pierwsze rzeki, no, nie za bardzo wiadomo, o jakich rzekach jest mowa. Ten Piszon i Gihon, tak? Czy Pichon i Gihon, czy jak one tam się nazywały. Niektórzy to tam, że Indus i Nil, cztery rzeki, które jakby definiowały ten starożytny świat. Inni tam patrzą, że to jakieś rzeki, które kiedyś płynęły w tym miejscu, ale tam ich już nie ma, bo wyschły i mogły kiedyś być, a potem przestały istnieć. I te wszystkie opisy, kurz i tak dalej, to wszystko jest takie, że całe dyskusje są, co to naprawdę tam, o co tam chodziło, tak? Więc jakby nie wiemy do końca. Natomiast to, co jest ciekawe, i tam jest mowa o tym, że te rzeki, że jakby źródło, znaczy nawet to nie chodzi o źródło, ale że ta pierwotna woda w tym Edenie się pojawiała, a kiedy wypływała z Edenu, to zamieniała się w te cztery rzeki. Nie? I znowu jest to takie nawiązanie do tych starożytnych, do tej pierwotnej wody, która często była wręcz boginią, tak? Traktowana jako boginia. I często świątynie w tym starożytnym świecie były zakładane przy źródłach, tak? Bo źródło było tym bezpośrednim powiązaniem z tą pierwotną wodą, z której wszystko powstało i która była wieczna i, tak jak mówię, która była, była boginią najczęściej. Więc znowu jest taki, taki no, element, który jest tam ta, z tamtego czasu i z tamtego miejsca. 15 werset. 15 werset mówi nam o czym? Czy to coś się gubię? Potem Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Znowu w tych okolicznych mitach człowiek jest najczęściej stworzony po to, żeby wyręczył bogów w pracy. Czyli póki nie ma człowieka, to bogowie muszą sami się nawadniać pola i jedzenie sobie, no muszą się o siebie troszczyć, i są zmęczeni i źle im z tym, dlatego tworzą na różne sposoby człowieka, żeby był ich takim niewolnikiem, w sensie pracował i składał im te płody swojej pracy jako na wyżywienie, tak, żeby ich żywił, karmił, ubierał, poił i tak dalej. W tych wszystkich mitach jakby jest taki, taki sens powstania człowieka. Jest po to stworzone, żeby odciążyć bogów od ciężkiej pracy, tak, która, która jest. Natomiast w tym biblijnym opisie człowiek jest stworzony po to, żeby być w ogrodzie, tak, umieścił go w ogrodzie, aby go uprawiał i strzegł. I znowu te dwa czasy, czyli z jednej strony znowu wbrew naszym jakimś takim podświadomemu myśleniu, w Edenie była praca, więc człowiek się czymś zajmował tam. Znowu, nie wiem jak wy, ale ja zawsze tak kiedyś miałem takie podświadomie, że w Edenie to tak właśnie człowiek leżał pod drzewem i zrywał owoce i sobie jadł i generalnie na tym Eden polega, że ten muzułmański Eden to tam w ogóle jeszcze i kobiet masa i się tylko leży i odpoczywa ten raj. Natomiast Bóg dał człowiekowi pracę w Edenie. On był zajęty, tak? Miał robić dwie rzeczy. Miał go uprawiać i strzec. I oba te czasowniki, uprawiać i strzec, one są... To nie chodzi tylko o rolnictwo, ale to są czasowniki, które są później używane w stosunku do lewitów i kapłanów. Czyli one określają też pewne czynności takie niezwiązane tylko z uprawianiem ziemi, ale sakralne, tak? Pewne właśnie związane z strzeżeniem tego, co, co Pan Bóg robił i uprawiał, w sensie też poszerzania go, tak? Czyli obraz jest taki, że tu jest ten Eden, który Bóg zasadził, dookoła jest to pustkowie, pustynia, nieuprawiana ziemia, dzika i tam pełna chaosu i potworów i tak dalej. I teraz człowiek z tego Edenu ma rozszerzać ten Eden, ma go uprawiać, tak? Czyli ma go, jak rolnik, ma tą ziemię robić... Nieść cywilizację, byśmy tak w pewnym sensie powiedzieli, ale to jest związane z sakralną czynnością. To nie jest po prostu robienie, uprawianie czegoś, tylko to jest też jakby poszerzanie tej Bożej świątyni. Tak? Jeżeli to jest to miejsce, Eden jest tym miejscem świątyni, miejscem najświętszym, to człowiek ma to poszerzać i strzec tego, tak? przed tym wszystkim. Więc to jest jakby kolejny taki element, który pokazuje, że autorowi chodziło o nie tylko o po prostu co człowiek ma robić, ale chodzi o tą sakralną przestrzeń i takie właśnie służenie Bogu w sensie poszerzania tej jego świątyni. No i daje mu ten to przykazanie, tak, że może jeść z każdego drzewa, ale oprócz tego drzewa poznania dobra i
16.
I zła, tak, to 16 i 17, tak? No i znowu jest takie później, są dyskusje, co w tym 17 W 17 wersecie Bóg mówi, że nie będziesz jadł, bo w dniu, w którym z niego zjesz, śmiercią umrzesz. Jest tak jakby dosłownie w hebrajskim jest taka gra słów. No, tutaj w moim tłumaczeniu jest umrzesz na pewno, natomiast tam jest śmiercią, śmiercią się ześmiercisz, śmiercią umrzesz, tak byśmy po polsku powiedzieli. I znowu jest takie pytanie, no okej, zjedli, ale nie umarli w tym dniu, tak? Jakby jak to w ogóle na to patrzeć? I znowu większość takich komentatorów mówi, że to jest forma takiego królewskiego dekretu. Jeżeli zjesz, to na pewno umrzesz, tak? Ale to nie oznacza, że umrzesz, że nie wiem, że owoc był zatruty i oni zjedli i bach, upadli, tylko że taki, no, jeżeli to zrobisz, to na pewno czeka cię śmierć, niekoniecznie od razu w tym momencie, niekoniecznie, nie wiadomo, jakby nie w sensie, że jak, ale jest to coś, jest to wyrok, który cię doścignie, na pewno, tak? Niekoniecznie on określa, kiedy, że ta fraza w ogóle w dniu, ona podkreśla bardziej pewność tego, co się wydarzy, niż czas, kiedy to się wydarzy, tak? Więc nie chodzi w tym wszystkim o czas, że w tym dniu, w tym momencie umrzesz, tylko na pewno.
A to jest takie nadanie śmiertelności po prostu człowiekowi?
To znaczy, to jest kara, tak? No bo karą potem było, bo śmiertelność... Nie, właśnie o tym myślę, że według tego opisu człowiek już jak stworzony jako człowiek był śmiertelny, nie?
To... I było drzewo życia.
Natomiast było drzewo życia. Mhm. Natomiast kara za złamanie tego poznanie dobra i zła, tak? Czy to oderwanie, to uzyskanie tej niezależności od Boga, karą było to, że na pewno umrzecie. Jeżeli to zrobicie, to na pewno umrzecie, nie? I Bóg zabiera im drzewo życia później. Czytamy, nie? Że zamyka drogę, stawia anioła, żeby oni nie mogli do drzewa życia jakby wrócić. Więc de facto skazuje ich na śmierć, tak? Tylko oczywiście jakąś tam rozciągniętą w czasie, bo jeszcze tam jakiś czas żyli. Tak to?
Tak, tak. Tak sobie myślałam zawsze, że to się jakby przenosi na innych ludzi, no na wszystkich, że ten ich grzech, no to jest śmiertelność dla innych. I tak sobie to zawsze tłumaczyłam jako nadanie śmiertelności wszystkim ich potomkom.
Tak, i tutaj, no i znowu, tutaj to zależy od tego, jak patrzymy na tekst, tak? Jeżeli ktoś patrzy na ten tekst jako na historię stworzenia pierwszych ludzi, w sensie, że nie było innych ludzi, tylko był Adam i Ewa, no to później jako ich potomkowie umierają, tak? Bo oni właśnie zostali odcięci od tego drzewa życia. Natomiast inne spojrzenie na ten tekst, że to jest taki tekst, gdzie oni utożsamiają w ogóle wszystkich ludzi, tak? Czyli to nie chodzi o to, że oni byli jedyni, być może było więcej, bo później Kain miał... Później Stary Testament, te historie mówią tak, jakby byli inni ludzie, tak? Oczywiście tam z tego się wychodzi, czyli że Kain wziął sobie żonę, a później mówi, kto mnie spotka, ten mnie zabije, nie? No to okej, możemy powiedzieć, że to może były inne, tam jeszcze było parę dzieci Adama i Ewy i to chodziło, że oni go zabiją, ale niekoniecznie, tak? Więc jakby zależy, jak patrzymy na ten tekst, ale na pewno ten tekst albo on mówi o pierwszym, jedynym człowieku, Adamie i Ewie, którzy ponieważ stracili dostęp do drzewa życia, to musieli umrzeć, albo mówi, albo oni są taką personifikacją, oni są też ludźmi konkretnymi, oni byli, żyli, funkcjonowali, ale są jakby utożsamieniem generalnie ludzkości w tym momencie, nie? I cała ludzkość jest śmiertelna, bo z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, tak? I wszyscy jesteśmy z prochu stworzeni w takim sensie. Ma sens to? Jakiś ma. Dobra. Więc znowu mówimy o tym, że to jest w formie takiego królewskiego wyroku, tak? Jeżeli zjesz, to na pewno umrzesz. Nie oznacza to, że oni mieli umrzeć zaraz po tym, jak zjedli, tak? Że tam, nie wiem, owoc był zatruty albo coś się stało. Słucham cię.
A nie można tego interpretować jako śmierć duchową?
Pewnie, no tak też interpretujemy, tak? Że śmierć duchową, ale czym jest wtedy, czym jest śmierć duchowa?
No, umarliście w grzechach waszych, tak? Mhm. No po prostu jesteś, No, dlatego, że człowiek był nieposłuszny, no to automatycznie umiera, tak, i jest oddzielony od
Boga. No właśnie, bo każde nieposłuszeństwo, bo znowu, tak jak mówię, to nie tylko w przypadku Adama to się stało, tylko w przypadku w zasadzie każdego człowieka to jest, tak, no ponieważ rodzimy się i wybieramy, znaczy wybieramy, no nie wiem, jakoś tak od dziecka jesteśmy nastawieni, że będziemy podejmować własne decyzje, no to wszyscy umieramy, bo wszyscy grzeszymy, tak? I funkcjonujemy w tej niezależności od Boga. Więc umarli duchowo, ale też mieli umrzeć fizycznie. Znaczy to jedno drugiego nie wyklucza w tym sensie, nie? Że duchowo w sensie zerwali swoją relację z Bogiem, tak? Powiedzieli, okej, my teraz sami podejmujemy, my sami decydujemy o tym, co jest dobre i złe od dzisiaj, tak? I w tym sensie zerwali relację z Bogiem, umarli duchowo, no ale też to spowodowało w konsekwencji, że ten Boży dekret, że to spowoduje śmierć, się wykonał, czyli drzewo życia zostało zabrane i w końcu umarli, nie? W sensie fizycznym. Gdyby mieli dostęp do drzewa życia, to by nie umarli. No właśnie, teraz dochodzimy dalej do galopując, o już żeśmy się zagalopowali. Chyba, że to już o kobietach porozmawiamy za tydzień, bo już 50 minut nam minęło, jeszcze mamy się modlić. To kończymy dzisiaj, tak. O kobietach, ja wiem, że najciekawsze, ale to trzeba będzie w tym. Jakieś... A to jest wszystko, się nagrywać będziemy, to można słuchać. A jakieś pytania albo ewentualnie do tego, co mówiliśmy. Tak, za tydzień. A za tydzień mnie nie ma, to dokończymy, ani za dwa, to dokończymy za trzy.
To lepiej dzisiaj.
Nie do dzisiaj.
Nie, no jeszcze się musimy pomodlić, słuchajcie.
Się pomodlimy.
A to do której będziemy siedzieć? Bo już godzinę nawijamy. Ale jeszcze ewentualnie jakieś pytania, czy jakieś kwestie takie związane.
Byłoby ciekawe. Ja ostatnio słuchałam jakiegoś takiego rabina. On mówił, że właśnie dla Żydów koncepcja, że duch jest wieczny. Nie, w ogóle dla Żydów, nie? Dla Żydów oni nie mieli czegoś takiego, że...
Znaczy jak mówimy dla Żydów, to też jest błąd.
No właśnie, no bo...
Bo dla Żydów kiedy? Tak? Kiedy? Bo nawet no jak czytamy Biblię, to widzimy, różne idee się rozwijają, zmieniają w czasie, nie? Natomiast także powiedzieć, że coś było dla Żydów takie oni, czy inne... Tak,
czyli w dzisiejszym judaizmie, nie? W dzisiejszym judaizmie oni uważają, że... duchy, oni nawet mają takie, słuchajcie, fajną rzecz, że... Człowiek, jak ma się urodzić, zanim zostanie poczęty, 40 dni przed poczęciem jest